Drodzy słuchacze!
Was, słuchacze, witamy!
I jeszcze Bizon.
Bizon was wita też.
Tak, więc nagrywamy ten prewstęp, dlatego że dowiedzieliśmy się, że Activision nas zagłusza swoim UAV i sam początek brzmi jakoś tak. Więc...
Nie, bo oni chcieli nam pomóc, żeby podłożyć nam taki, wiesz, muzyczny akompaniament, żeby Bizon nie musiał później tego normalizować i samemu muzyki dobierać.
Tak. Jak najbardziej. No ale to jest kolejny dowód na to, że najpierw Blizzard, później BioWare, a teraz oni siedzą nam na karkach i słuchają DS Podcast. Jeszcze w trakcie nagrania.
No. Więc ogólnie Blady sugerował, żeby wrzucić epizod to the pit. Ale pomyśleliśmy, że lepiej nagrać ten prewstęp, no początek i po prostu...
Bo krótki jest podcast, więc ten prewstęp już nie zaszkodził.
Tak, bo podcast wyjdzie ogólnie króciutki, więc... więc chyba nic się nie stanie, jeśli dołożymy do tego kolejne 20 minut.
Zapraszamy do słuchania.
Activision, patrz, jak śpisz.
Okej, więc witamy was w 29. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj witałem się z wami Bizon.
Ja.
Ja, czyli Odin.
Ja, czyli Blady.
Blady on. Ha. Tak, więc dzisiaj będziemy zajmować się praktycznie niewielką ilością tematów, dlatego że jeden główny jest po prostu ociekający tłuszczem i do przewertowania na bardzo, bardzo długo, więc zaczynamy na samym początku od gry Cooper HD.
Sly.
Tak. Sly Cooper, czy Cooper Sly. Następnie Prince of Persia Remake HD i omówimy również L.A. Noir. A na samym końcu będziemy rozgadywać się i analizować wielką grę, która wyszła w tym tygodniu. Mieliśmy okazję w nią zagrać, czyli Black Ops.
I właśnie dlatego powinniśmy zacząć Sly Cooperzy, ponieważ moi współredaktorzy nie wiedzą, co to jest i jest wspaniała szansa, żeby się dowiedzieli. Sly Cooper to wyjątkowa seria gier, super sneaky, o której się nigdy nie mówi w kontekście takich gier jak, nie wiem, Splinter Cell czy Metal Gear Solid, to, ale powinien każdy wiedzieć, czym jest Sly Cooper. To jak podchodzi właśnie do tematu złodziejstwa, to jak będąc grą platformową jest jednocześnie skradanką, jak będąc grą dla dzieci jednocześnie jest całkiem zabawny. Robi to w podobny sposób jak Ratchet & Clank, czyli nie alienuje ani dzieci, bo są w stanie ogarnąć, co się dzieje, i nie alienuje poważniejszych graczy, bo nawet jeżeli ktoś powie, ej, bawisz się w kreskówkę, otóż nie, mój drogi, patrz, jak bije mu kindżo w żebro. Ty faktycznie. Więc wiedzcie, że wychodzi teraz kompilacja wszystkich trzech części na jednej płycie. Będzie to wydane w tej formie, że te stare części zostaną ulepszone, poprawione, podobnie jak to było z God of War, czyli wszystkie tekstury dostaną lift, czyli zostanie przyciągnięte wszystko jakąś ładną pastą, która rozmyje szczegóły, żebyśmy nie widzieli, jak niskie jakości są modele postaci, jakie beznadziejne oświetlenie, i taki oto pakiet będzie dostępny na PlayStation Network, jak i na płycie. Nieznana jest mi cena ani data premiery, ale myślę, że powinniście się tym zainteresować, bo to naprawdę wyjątkowa seria gier, która zawsze była gdzieś tam w tle, a zdecydowanie nie powinna, i no, fajna jest.
Okej, no to drugi news, bardzo podobny do poprzedniego. Również będziemy mieć remake w HD, tylko tym razem mamy trylogię Piasków Czasu, czyli Prince of Persia. I ja się strasznie cieszę. Powody
Bizon,
są...
Bizon. No. Prince of Persia.
Prince of Persia. Powody są bardzo proste. Ja myślę, że każdy Prince of Persia, które wyszło po dwóch tronach, nie było już tym samym i na przykład Forgotten Sands dla mnie to już jest profanacja, bo nie ma fajnego platformowania tam, nie ma fajnych walk. A teraz nareszcie ci, którzy pominęli trylogię Piasków Czasu na starszej generacji konsol, mogą sobie pograć wersję HD. My już widzieliśmy filmiki, jak to wygląda, i chyba wszyscy zgodnie powiemy, że nie wygląda to wcale źle w tym HD.
No nie, wygląda bardzo ładnie. No
obejrzeliśmy właśnie filmik gameplayu, może dodamy nawet link do rozwinięcia podcastu, żeby każdy słuchacz mógł się zapoznać z tym, o czym mówimy.
A? Nie wiem.
Okej, no to ty o tym pomyśl, a ja powiem, że aż się zdziwiłem, bo początek gry znam bardzo, bardzo dobrze. W Piaski pierwsze czasu przeszedłem wielokrotnie na PlayStation 2. I moi drodzy, ta gra zasługuje jak żadna inna na remake, bo może nie jest idealna, jak teraz zobaczymy, jak wyglądały te następne i ile rzeczy, które no teraz się nam wydają oczywiste, no były pominięte w tej pierwszej, ale jakby wyznaczyła kierunek, którym seria będzie dalej podążała, rozwijała, i tak, wygląda dobrze, naprawdę dobrze.
Jest grono graczy, które uwielbia Warrior Within i myślę, że teraz mając je w HD będą bardzo pocieszeni i jak gdybym miał konsolę nowej generacji, to bym taki pakiet na pewno kupił.
Okej, więc teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli L.A. Noir i teraz mieliśmy już trailer, który się ukazał na samym początku na stronie oficjalnej gry, potem się rozszerzył i rozplewił po YouTubie. Teraz każdy już chyba miał okazję zobaczyć, jak ta gra rzeczywiście będzie wyglądała. No i jakie są wasze odczucia, bo na pewno koncepcja została lekko zmieniona.
Więc tak, nie wiem, czy koncepcja została zmieniona, bo trailer nie pokazuje do końca tego, jaka ta gra będzie, bo my widzimy tylko urywki pewnych cutscenek i ja myślę, że to nie są nawet cutscenki zebrane z całej gry, tylko na przykład z jej początku i to, co się dalej rozwinie i jak ta gra będzie gameplayowo wyglądać, to myślę, że będzie też odbiegać od tego wyobrażenia, które daje nam ten trailer teraz, bo to na pewno nie jest jeszcze to, czym ta gra będzie. A to, co nam pokazuje, jest jak najbardziej pozytywne, bo raz, że mamy świetny voice acting, a dwa, że no ten lip-sync, o którym już mówiliśmy w komentarzach, bo trailer ukazał się też na naszej stronie, ja nie mam zastrzeżeń, ja nie wiem, dlaczego Odin na przykład mówi, że to nie jest to, o czym oni nam mówili, ja tu nie widzę gameplayu, więc nie mogę narzekać na to, co zobaczyłem, no.
Znaczy, bo my tak rozmawialiśmy z Odinem właśnie świeżo po tym, jak on mi ten link pokazał. Ja chciałem po pierwsze czerni i bieli, tak, w tej grze. Nie wiem czemu, ale te pierwsze filmiki były w pełni w czerni i bieli i taka też ta gra miała być, więc to już pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Tu jest za dużo kolorów! I wiem, mogę sobie zmienić saturację i tak dalej na telewizorze, ale nie o to chodzi. Więc ja myślę, że my zobaczymy, że on siedzi w zadymionym pokoju, wiesz, jest przytłoczony aktami sprawy, dowody, które prowadzą donikąd, telefon, który się nie urywa od komisarza, który pyta jak postępy, tysięczny niedopalony cygaro ląduje na stosie w rogu pomieszczenia, on chwyta kolejny jakiś tam, nie wiem, skrawek papieru, czy zaprowadzi go donikąd, ubiera płaszcz, poprawia kapelusz i wyrusza w ciemność nosy samochodem, w tym czasie ma flashbacki i tutaj pokazuje strzelaniny, kiedy o włos rozminął się ze śmiercią, kiedy, nie wiem, minięty pocisk roztrzaskał jego piersióweczkę, on powiedział, nie, dzisiaj nie będę pił, po prostu czemu tego nie ma, czemu tu jest klimat w stylu, a nawet będziesz śledził, będziesz chodził, będziesz, chcesz chodzić i śledzić, nie będziesz chodził, śledził, boom, bam, he had one chance to fight back and his chance. Nie, ten trailer naprawdę, ja nie wątpię, że ta gra jeszcze może być dobra, ale trailer naprawdę psuje się z wizją, którą mi się wydawało ta gra ma, czyli dużo śledzenia, czyli dużo detektywowania, trochę akcji. Widzimy dużo gadania, trochę smędzenia i dwa wystrzały. Niemożliwe. Aż tyle.
No ale to też my mamy trochę inne wyobrażenie po tym, bo mieliśmy ten nasz odcinek, w którym rozmawialiśmy o grach, jakie my byśmy chcieli sami stworzyć, jakie chcielibyśmy grać i stworzyliśmy sobie już w tamtym odcinku pewną wizję tego, jak to L.A. Noir mogłoby wyglądać w naszych oczach, bo ja z Odinem stworzyliśmy wspólny obraz gry podobnej i tak myśleliśmy, że to tak będzie wyglądać i może to stąd się wzięło. No i mylący był też ten trailer sprzed paru tam lat, nie? Ale ja nie mogę narzekać na to, co widzę. Ja wiem, że to nie jest takie noir, jakie my byśmy wszyscy chcieli. Nie ma trzech kolorów na krzyż, w tym czarnego i białego, ale sama gra w sobie na razie zapowiada się bardzo dobrze. Wiemy, to nie jest nasze wyobrażenie tej gry, ale nie przekreślajmy jej od razu, nie mówmy, że nie, to nie jest to i przekreślamy tą grę już teraz, nie róbmy tego.
No ale bo jeżeli nie będzie tego detektywowania w tej grze, to po prostu będzie mafia, tylko
no tak.
Że...
Mhm. Właśnie bo to trochę tak wygląda. To trochę tak wygląda teraz, ale nie widzieliśmy gameplayu do końca. A po cutscenkach mi się to podoba.
No Odin!
No co ja mogę powiedzieć? No gra wygląda jak mafia. Na razie praktycznie te zagadki, które do tej pory zostały zaprezentowane na tym trailerze, wyglądają bardziej na zagadki, które prowokują cię do eksploracji terenu i otwartego świata, a nie do zamykania się w biurze i analizowania tego, co rzeczywiście znalazłeś na miejscu zbrodni. I ja na ten moment jestem trochę no, zniesmaczony tym, bo tak jak Blady powiedział, na samym początku widzieliśmy L.A. Noir, które wygląda w ten taki czarny, zadymiony sposób, który szczerze powiedziawszy jest ciekawy, interesujący i który...
Nietuzinkowy!
Nietuzinkowy, ale też który na rynku jest niespotykany, on jest unikatowy właściwie. To miała być gra, miała być jedyna w swoim rodzaju. Tam praktycznie nie byłoby konkurencji dla niej, dlatego że nikt nie starał się zrobić czegoś takiego. I dlatego też mówiłem, że koncepcja się zmieniła, bo na samym początku pokazywali nam tą grę, która miała właśnie wyglądać w ten sposób. Teraz znowu wychodzi z tego taka mafia, tak jak mówię, na razie wygląda to dla mnie tak, jakbyśmy rzeczywiście nie mieli się zastanawiać nad tym, co się rzeczywiście stało, tylko bardziej połączenie mafii z Heavy Rainem, czyli analizowanie otwartego świata i chodzenie po miejscu zbrodni, które jest uproszczone do granic możliwości, tylko po to, żeby ten gameplay flow się utrzymał.
No okej, okay, ale Odin, ty to mówisz na podstawie...
Czekaj. I też zauważ, że bardzo duży nacisk został położony na imersję w sensie dialogów i przeprowadzania fabuły właśnie w ten sposób, czyli nie twojej bezpośredniej analizy faktów, tylko tego, co ci gra rzeczywiście serwuje i przedstawia w sposób już niemożliwy do podważenia. Bo jeśli słyszysz rozmowę dwóch postaci, to otrzymujesz informację w takiej formie i musisz ją zaakceptować, że tak właśnie wygląda. Już nauczony doświadczeniem wiem, że zwykle te rzeczy się nie zmieniają już do samego końca i nie będę sobie obiecywał, że o, jeszcze może się coś zmieni, że ty będziesz mógł kwestionować to, co słyszysz. Zwykle tak nie jest. Zwykle to, co dostajesz, jest w takiej formie i w takiej formie się utrzymuje do końca i to po prostu się potem nawarstwia, że dostajesz coraz więcej informacji i w pewnym momencie mówisz, aha, rozwikłałem sprawę. I to nie jest
tylko
to...
Tylko przypomnieć, ma, żeby które... nie było, że to były tylko takie mrzonki Odina, to że twórcy w wywiadach mówili wprost, że może być na przykład tak, że ty ominiesz coś na miejscu zbrodni, wtedy sprawę zupełnie inaczej będziesz mógł w ogóle spieprzyć, pójść w złym kierunku, trafić ślepy zaułek. Oni o tym mówili, że u nich nie będzie podświetlania przedmiotów do podniesienia.
Ale ja już w to nie wierzę, blady. A jeśli to tak, jeśli to rzeczywiście będzie tak wyglądało, to bardziej będzie wyglądało jak w grze Jack Orlando.
Czy podnosisz obierki i papierki, tak?
Sorry, nie? To po prostu, ja już w tym momencie straciłem lekko wiarę w L.A. Noir. Boże, czemu nie wymyślili taką trudną nazwę? Noir. Czemu straciłem nadzieję? Dlatego, że właśnie ta koncepcja się zmieniła drastycznie i ja myślę też, że to jest też zrobione dlatego, że chodzi tutaj głównie o pieniądze, o to, żeby gra się dobrze sprzedała. Być może, nie wiem, kiedy oni mieli pierwsze te swoje mrzonki o tym, jak powinna wyglądać, ktoś wszedł do studia, ktoś wysoko postawiony i powiedział, słuchajcie, pomysł jest dobry, ale on się nie sprzeda, trzeba zrobić coś, co bardziej przypadnie.
Ale do... nie mógł być bliżej prawdy, bo wyglądało to tak, że to na początku powstawało w maleńkiej dywizji Rockstar jakiejś tam, jako PlayStation 3 Exclusive i po prostu, tak jak mówisz, ktoś wszedł do biura, powiedział, sorry panowie i z dnia na dzień projekt, oczywiście tak, pojawiły się tam chyba 4 screeny, ale one mogły się pojawić tylko dlatego właśnie, że projekt ruszył na wszystkie konsole już, a nie tylko PlayStation 3, więc myślę, że ta sama osoba, która weszła wtedy do biura, powiedziała, no, to PlayStation 3, zapomnijcie, wszystkie platformy, a i ta wasza czerni biel.
Tak. No.
O tym też możecie zapomnieć.
Bo to no.
Te zagadki, nie?
Prostsze.
Prostsze.
Ale ja myślę, że my wysuwamy za daleko idące wnioski.
Nie. Ty jesteś typem recenzenta, który dalej ma nadzieję. Ty jesteś typem recenzenta, którego ludzie chcą słuchać, bo ty im dajesz jeszcze przesmyk takiej małej mrzonki, że rzeczywiście coś się jeszcze może zmienić. Nie, spójrzmy na to realnie, nic się już nie zmieni.
Ale Odin, ja mam jeszcze podwaliny, by myśleć, że jest inaczej, bo nie widziałem,
ale
jak ta gra wygląda.
Ale lepiej się miło zdziwić, niż boleśnie rozczarować.
No.
Ale my patrząc na ten trailer widzimy w nim mafię i GTA i tak jakby mówicie, biorąc pod uwagę, że to jest Rockstar, to być może to tak jest właśnie, że ona
została odproszona. Będziemy skurować zwierzęta przy drodze.
Podoba mi się twoje stwierdzenie, być może.
No bo my jeszcze nic nie wiemy.
Nie,
ale ja wiem.
Ja też wiem.
Dobra, ja też tracę nadzieję po tym, że widzę, jak to wygląda, ale mi się podoba na przykład to, że ta gra wygląda, jak wygląda. Mimo wszystko, to niż to...
Ale to jest...
A nie, no powiedzmy dobre rzeczy. Główna postać ma fajny głos. Koleś jest naprawdę w porządku.
Nie, ale... samo to, jak ta gra się prezentuje, to pomijając to, że przestała być noir... Mi się to spodobało.
LA Sunny Day.
Ale właśnie, to jest też to, że większość akcji miała się rozgrywać w nocy, kiedy miało być naprawdę klimatycznie, kiedy twoja postać miała się z latarką przemykać po tych cienkich... Boże,
po dachach!
Tych w ogóle zaułkach w ogóle ciasnych i szukać tych rzeczy i one rzeczywiście miały być niepodświetlane, tak jak oni mówili. Ale nie, teraz to jest wszystko w dzień. Ja założę się, no po prostu o nerkę albo o coś, że będzie jeszcze funkcja do tego, żeby ci podświetliło, jak jesteś ułomnym amerykańskim nastolatkiem, który chce postrzelać. Bo szczerze powiem, jak teraz już na to patrzę, to nie będę ukrywał, że wydaje mi się, że już będą jakieś sekcje, w których trzeba będzie strzelać. No.
Nie, oni mówili, że będą. Oni od razu mówili,
no
że będą.
Ale oni mówili
że będzie... Czekaj, żebym nie skłamał ci teraz. Był rozkład 40-60, ale nie pamiętam, ile miało być detektywowania, a ile strzelania.
Ale rozumiesz, o co chodzi? Jak wtedy widziałeś tą koncepcję, to wydawało ci się to strzelanie z większym sensem, nie? O kurde, to będzie strzelanie z rewolweru sześciostrzałowego, gdy będzie ciężko, będzie naprawdę tak, że będziesz miał trzech przeciwników albo nawet jednego i to będzie pościg po ulicy, kiedy będziesz go gonił, będziesz w niego strzelał, będziecie się wymieniali ogniem, trzeba się będzie chować. Ty raz go trafisz, to będzie koniec i to będzie takie zajebiste, bo to będzie rzeczywiste, to będziesz miał podstawy, żeby w to uwierzyć. A teraz to ja, wiesz, ja już widzę mafię, nie? Jeżdżenie samochodem, ty się wychylasz przez okno, wyciągasz to migana, nie? Po prostu już...
Tak, ale okej, w takim razie ktoś powie, nie, bo wy, może to wszystko jest w grze, ale tak nie ma. Okej, skoro nie ma, to czemu o tym nie mówią? Czemu kampania zupełnie, jeżeli ta gra nadal tam ma te rzeczy, czemu nie podkreśla właśnie tego prowadzenia śledztwa? Czemu nie podkreśla tego, że do każdego zadania będziemy mieli przydzielenie innego kompana z innej ekspertyzy, właśnie czy to, nie wiem, od dochodzeniówki, czy i tak dalej, i ten inny kompan będzie nam w każdej sprawie w inny sposób pomagał? Czemu się nie podkreśla tych innych obietnic, które nam składano? Tylko po prostu się rzuca mafia.
Nie,
patrz na lipsync.
Bo to będzie tak. To naprawdę tak będzie. Zawsze trzeba zrobić jakiś kompromis, jak się tworzy grę. I jeśli robisz grę, która jest bardzo złożona, to nie możesz liczyć na to, że ludzie, którzy ją tworzą, jednocześnie zrobią ci wyjebistą fabułę, do tego jeszcze grafikę, lipsync, fizykę pojazdów i tak dalej.
Mass Effect.
Nie, ale zawsze trzeba... No, Mass Effect jest naprawdę produkcją, która ładuje wielką kasę w siebie, nie? A to było małe studio, które potem zostało przejęte pod skrzydło, więc tak czy inaczej oni nie mają tych...
Rockstar nie jest mały.
Ale nie chodzi mi o to. Małe studio zaczęło robić tą grę.
Nie, zaczął mały Division Rockstar.
Aha, no... Dobra, tak czy inaczej, wydawało mi się, kiedy to widziałem, że to będzie na zasadzie, że idziemy na kompromis, robimy grę, w której nie liczy się grafika, ale liczy się fabuła i sposób prowadzenia narracji. A teraz, po tych filmikach, to jest bardziej... styl marketingowy. Spójrz, co możemy ci zaoferować.
Wróć, przepraszam, miałeś rację. Miało być published przez tego, ale to jest robione przez Tim Bondy, australijski, niezależny third party developer.
No, dziękuję, więc i wydawało mi się, że będzie tak, że oni właśnie pójdą na fabułę i sposób prowadzenia narracji, ale zrobili coś takiego, że prezentujemy ci teraz nasze możliwości silnika graficznego i w sumie jakaś tam część tej fabuły jest, ale niespecjalnie będziemy się na niej skupiać w trailerach, nie? Bo w sumie tak samo było z Mafią. Pamiętacie, jak my recenzowaliśmy Mafię po już pierwszych zapowiedziach i pierwszych prezentacjach wideo, to też sobie mówiliśmy, kurde, ale ta fabuła to ona tam będzie fantastyczna. I co tak naprawdę się okazało? Że ta fabuła jest ścięta, ktoś ściął pępowinę i powiedział, zapłać, jeśli chcesz zobaczyć, jak gra się skończy. Poza tym wcale ta fabuła nie była aż taka porywająca, ten sposób prowadzenia dialogów i narracja wcale też nie była jakaś rewelacyjna, więc po prostu mi się tutaj ciśnie na usta, no mafia, no kurde, no.
No a ja jednak trzymam kciuki, żeby było tak, jak ja myślę. Ja wiem, że jestem za bardzo optymistyczny w stosunku do tej gry. Ja to wiem, bo ja zawsze mam wysokie, wielkie nadzieje co do nadchodzących tytułów, żeby później się zawieść.
Oszukujesz ludzi!
Ja nie oszukuję ludzi, ja mówię wprost, że i tym bardziej, że trzymam was i wy jesteście tym frontem przeciwko mnie, ale ja...
Dawaj go blady!
Ej, ale widzisz, kłócę się z nim, nie? Wcale nie jesteśmy frontem.
Dokładnie, no.
Nie, po prostu ja mam wielkie nadzieje i jestem w tej grupie ludzi, która nadal wierzy, że ten projekt będzie, chociaż... Wy mówiliście, że jeżeli LA Noir w jakiejś części nawet będzie spełnieniem obietnic, Blady tak mówił, spełnieniem obietnic tych, które dostaliśmy, to będzie bardzo dobra gra i ja w to dalej wierzę.
Okej, więc teraz przechodzimy do tematu głównego, czyli
Black Ops. Yes!
Most epic of all w ogóle. Jest 10 na 10, 11 na 10, 12 na 10.
To jest zejście Chrystusa Pana na ziemię.
Nie, to jest zejście Chrystusa i po prostu całej jego armii.
Okej, więc teraz dlaczego?
To jest najlepsza gra, bo...
Bo...
Teraz wymieniamy plusy, uwaga. Dobra, spokojnie, bo to może zająć chwilkę.
Nie, mamy mówić o prawdziwych plusach tej gry?
Tak, mów o plusach! O plusach, no mów!
Nie. Okej, no to ja zacznę mówić o plusach tej gry.
No dobra, to teraz przejdźmy do...
Nie, okej, plusy
gry. Nie, ale powiedz,
jak
bo...
Jak najbardziej na plus zaliczam ja narrację, bo Treyarch zrobiło coś, co przeskoczyło, całe szczęście przeskoczyło to, co zrobiło Infinity Ward Modern Warfare drugim, które też było wychwalane pod niebiosa, cholera wie dlaczego. Otóż narracja i przeskakiwanie między postaciami ma tutaj wiele większy sens i jest wiele bardziej zrozumiałe. I to, o czym mówił Game Trailer w swojej recenzji, że przeskakujemy z postaci na postać i tak naprawdę nie dbamy o co chodzi. Nie, właśnie tak nie jest zupełnie w Black Ops. Tutaj każdą postać, zanim nią zagramy, widzimy jakby z trzeciej osoby, znamy ją z nazwiska, wiemy mniej więcej kim jest. I jak się już wcielamy, to wiemy kim sterujemy, znamy mniej więcej jej głos, bo uwaga, postaci w końcu, te którymi sterujemy, mają swój własny głos.
Gra roku.
No, możemy jakoś utożsamić z kimś w końcu, a nie, że po prostu idziemy, oni mówią do nas, a my mówimy okej, idziemy dalej. Tak już nie jest teraz. I mamy raptem trzy postaci, którymi sterujemy w grze. To jest bardzo mało jak na Call of Duty i z nich chyba jedna ginie tylko w tej grze. Już w ogóle super ekstra, że te postacie kończą grę i nie giną. Dzięki temu właśnie, że mamy tą lepszą narrację, ja mogłem się bardziej wczuć, bo gra też w moim odczuciu ma najciekawszy scenariusz ze wszystkich Call of Duty, jakie wyszły, bo tak, ze wszystkich Call of Duty, bo nie za bardzo, no wiadomo, pierwsze Call of Duty, te, które działy się w czasie II wojny światowej, miały tą fabułę opartą o II wojnę światową. No to tutaj zaskoczeń nie było, że Ruscy obronili Stalingrad, tak? Teraz, kiedy w Modern Warfare mamy te nowe scenariusze, to były takie typowe political fiction. Tymczasem w Black Ops skupiamy się bardziej na tych postaciach. I tutaj dla mnie wielki plus, że zamiast śledzić, nie wiem, stosunki międzynarodowe, możemy śledzić jakieś tam powódki danych postaci.
No ale to wcale nie znaczy, że... Co to znaczy?
To znaczy, że w tym...
Znaczy, że jest lepiej, czyli coś, co kiedyś było beznadziejne, jest lepiej. Okej, ale to nadal nie mówi mi, że to jest gra roku, no.
Nie, ja mówię o plusach tej gry.
Okej, no to mamy plus, który powinien być normą, nie? Czyli, że tak. Postać cokolwiek dla ciebie znaczy, tak, no tak. Dobra.
Mówią coś i sposób prowadzenia narracji. Aha, jeszcze powiedziałeś o scenariuszu.
No tak, no bo moim
jest
zdaniem...
ciekawy.
Ciekawy, tak.
To będzie temat rzeka. Nie, dobra, ale teraz no to nie, to niech każdy spróbuje wymienić plus. To jak Skull Bison powiedział, to teraz blady ja, blady.
Okej, blady... Znaczy nie, blademu, ale to jest oczywiste, że blademu się podobają eksplozje, to, że można odstrzelić komuś nogę. Oczywiście to się blademu podoba, ale... Okej, to ja się skupię. Jak skoro mamy być profesjonalni, mówić o plusach, to zdecydowanie... płynność przechodzenia właśnie pomiędzy tymi akcjami i w ogóle sensowność tego przechodzenia. To nie jest tak, że o, widzieliśmy łuskę na kamerze, przenosisz się teraz do Puerto Rico czy tam Brazylii. Nie, teraz to jak ta akcja właśnie kursuje między postaciami, to nawiązuje oczywiście do narracji, o której mówił Bizon, ale właśnie chyba po raz pierwszy gameplay naprawdę ma wpływ na fabułę. To nie jest tak, że w czasie loadingu ktoś nam mówi, nie wiem, Wasilii, musimy zająć budynek przy 42. Czy tak jak to zawsze było w Call of Duty, że mieliśmy ten ekran ładowania, który nam mówił, zrób to i to, czarny ekran, rozpoczyna się gameplay i już. Nie. Tutaj gameplay jest powiązany z fabułą, tej postaci rozmawiają ze sobą. To jest coś nowego dla serii. I właśnie to, że możemy właśnie wejść w stopy osoby, która cokolwiek znaczy, która nie jest tylko pustym mundurem, który trzyma ten karabin, który ma 780 naboi w magazynku. Nieważne, gameplay jest płynny, ładnie przechodzi między postaciami, postacie są fajne. Znaczy, są.
No ja myślę, że blady musi ci się w końcu spodobać, że to jest jedna z niewielu gier, a raczej pierwsza, w którą ja grałem, w której Spaz 12 jest strzelbą automatyczną.
Tak! Wreszcie ktoś zauważył, że znaczy jest półautomatyczną.
No właśnie.
Okay. Więc mój plus. Pierwszy raz chyba w całej serii dowiadujemy się, co się tak naprawdę dzieje i gra ma jakieś tam już zakotwiczenie, które można przyjąć jako koniec. Tak, że rzeczywiście ta fabuła już nie jest tak skomplikowana i ona się kończy, że już potrafisz zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło, bo we wcześniejszych częściach to było tak, jakby ktoś, nie wiem, miałeś piękny tort i nikt ci go nie kroi i podawał w kawałek, tylko brali łapskiem, tak wyszarpywali kawałek, masz ryj, nie? I to tort, nie? Ale o co tak naprawdę chodzi, skąd on się wziął, nie masz pojęcia. Tutaj rzeczywiście dowiadujemy się całej historii, nie będziemy spoilować. Pewnie powstanie spoiler na temat Black Ops, więc...
Ale to by blady musiał przejść całe.
No, ale Blady przejdzie.
Ale bym musiał
Blady,
kupić.
Znać kolegę, który ma grę i pożycz od niego komputer albo konsolę.
Pożycz od niego komputer.
Na ten. Ale to jest naprawdę, to jest 4 godziny, 5,
dokładnie,
do 6.
Możesz...
Ale dla mnie nie było problemu pożyczyć grę, tak? Chociaż... Muszę, nie, to w takim razie muszę dać ofertę do Neta, nie? Czy też ma wersję nie, daj, Xboxa, wypożyczę na 5 godzin, nie?
Daj ofertę, że zajmiesz się dzieckiem u ludzi, którzy mają dobry komp i Black Ops.
Tak, mają komp, dobry komp, Black Ops i dzieci są takie trzymane w ścianach, tak, na takiej
tak, na 4 godziny. Nie, ale tak czy inaczej, te rzeczy, które powiedział Bizon i no ta rzecz, którą powiedział Blady, to powinna być norma. A niestety w grach no, najczęstszym przykładem właśnie prowadzenia jakby takiej, nie wiem, skomplikowanej fabuły, pełnej nowych wątków i zaskakujących rozwiązań.
I zwrotów akcji.
Tak, zwrotów akcji. To jest właśnie to, że gra tak na dobrą sprawę się nie kończy i jest to be continued.
Nie, bo mi najbardziej przeszkadzało w Modern Warfare 2 na przykład to, że mówiła do mnie jakaś postać i ja ją kojarzyłem tylko dlatego, że tam było napisane, że mówi do mnie sierżant taki, a taki.
Tak, ale ja mówię, że to powinna być norma.
No tak,
ja
tak.
Ja się zgadzam z tobą. Ja uważam, że też to jest plus, że teraz postacie rzeczywiście coś mówią i o wiele łatwiej wczuć się w to, kim w ogóle teraz sterujesz.
I przeciwników ale... swoich przede tak, wszystkim ale... poznajesz.
Ale... Przecież nie było chyba gorszego wroga niż Makarow. No przecież to był najgorsza postać ever.
To znaczy on do ciebie mówił już w dwójce, ale to nieważne. Tak czy inaczej chodzi o to, że teraz tak na dobrą sprawę ta gra, możesz powiedzieć, że ta seria albo ten wątek w tej serii się zakończył.
Ale okej, okay, to zanim przejdziemy teraz do wad, bo już będziemy chyba przechodzić. Tak. Czy będzie Black Ops 2?
Będzie. Ja oczywiście, że będzie.
Nie będzie się nazywać Black Ops, bo Treyarch robi kolejną grę chyba pod innym tytułem, jeżeli będzie robił, bo tak myślę. Nie będzie, że to nie będzie Black Ops 2, tylko nie wiem, White Ops albo Purple Ops, whatever.
Garden Simulator.
On fire.
Nie, bo wydaje mi się, że powstanie druga część, dlatego że fabuła dwójki ogólnie obiega wokół tematu szpiegostwa i tego, co no, Związek Radziecki poczynił na terenie Stanów Zjednoczonych, żeby zyskać przewagę podczas zimnej wojny i trochę później. I teraz wydaje mi się, że z racji tego, że w fabule Black Ops nie jest do końca wyjaśnione, co się dalej stanie, no właśnie z tym, co Związek Radziecki zrobił i jak on się przygotował na ten potencjalny konflikt, to wydaje mi się, że druga część może spokojnie pociągnąć ten wątek.
A to się trochę kłóci z tym, co powiedziałeś wcześniej, że wszystkie Black Ops...
Wszystkie w sensie rzeczy, które odwoływały się do pierwszej i drugiej części Modern Warfare.
No to ja mogę jeszcze jedną taką małą dygresję tutaj.
Dajesz!
I to już będzie takie troszkę może przejście do tych naszych minusów, bo to co osiąga Black Ops właśnie, że jest fabularnie pełniejszy i daje nam lepszy obraz tej całej intrygi, to niestety jest kosztem gry, bo przez to Black Ops jest wiele bardziej upchany cutscenkami. Są nawet misje, jedna z misji to jest jedna długa cutscenka, której nasza postać po prostu idzie i słucha różnych rozmów, przechodzi przez różne pokoje i nawet nie musimy nią sterować. I naprawdę mi się wydaje, że są cutscenki w tej grze, które trwają po parę minut. I one są między misjami, czasem w trakcie misji. I myślę, że gdyby usunąć cutscenki z tej gry, to zostałoby nam 3 godziny gameplayu.
No, szczególnie ta jedna misja, gdyby podgonić jeszcze pozostałe, myślę, że rzeczywiście zostałoby znacznie, znacznie mniej. No to przechodzimy do wad.
Jest! Znaczy, oczywiście Blady nie może się w pełni odnosić do wad tak jak bardzo by chciał, bo choć umie, to nie będę przed zakończeniem gry tego robił w pełni, ale... Realizm, moje rzuczki, realizm. Po co, czemu przy każdej Call of Duty, przy każdej zawsze są wywiady z tymi military expert, które ja oglądam i ja im naprawdę wierzę, że tym razem może będzie sens, że może tym razem będzie inaczej, że jak oni sami tak, to Odin zacytował w komentarzach do mojego tam TGS-a, że a poszliśmy zbyt daleko, jeśli chodzi o realizm.
Tak.
Jesus fuck, nie ma tutaj czegoś takiego jak realizm, naprawdę. Bo jeżeli podchodzimy do tego jako realizm pod tytułem broń trzeba przeładować i granat się zabije, no to tak, realizm jest. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę balistykę pocisków, w ogóle mnie bolą takie głupie rzeczy, które byłyby potencjalnie fajne gameplayowo. Przykład, pierwsza misja, przedzierałem się przez ulicę. Czemu mamy aż tyle naboi? Czemu mamy tyle samo życia, co w misjach, kiedy jesteśmy ubrani w sprzęt? My jesteśmy w koszuli polo, która ma małe zdolności taktyczne. My powinniśmy mieć tyle amunicji, ile wepchniemy do kieszeni spodni. A tymczasem nie ma żadnego wpływu na gameplay to, jak jesteśmy na tą misję ubrani, przygotowani, wyposażeni. Oczywiście od razu pierwsza misja, ja patrzę i co? M16, proszę bardzo, w 61 roku, tak, M16, z granatnikiem, czemu nie? Oczywiście, proszę bardzo, to, że za 10 lat dopiero będą wprowadzone, nie, tam stary, co tam?
Prototyp.
Nie, pierwszy prototyp granatnika powstał w 64.
Nie, wojsko.
Pierwszy prototyp został w ogóle naszkicowany w 64.
Widzisz?
Wprowadzone w 68, 9, pierwszy granat.
Okazuje się, że jednak nie!
Dalej, M16, naprawdę w tamtych czasach, wtedy M14 to był po prostu szczyt, nie? I nic lepszego nie można było wymyślić, także...
Snake'iterze mieliśmy prototyp M16 też.
No tak, prototyp M16, z celownikiem, oczywiście, z kolimatorem w ogóle, nie? W 60 latach, nie? Po prostu takie proste rzeczy, ale można by to znowu naprawić gameplayowo. My dajmy do tej misji, kiedy się przedzierałem przez ulicę między samochodami, dajmy tam ten granatnik M79, masz jeden strzał i wtedy po prostu się naprawdę skupiasz, żeby mając, nie wiem, te 6 czy 7 szelsów do granatnika, naprawdę je dobrze wykorzystać, żebyś ty miał pistolet, w którym masz, nie wiem, 3 magazynki i naprawdę chcesz, żeby ci się udało przejść przez tę ulicę. Nie, OMG, ja zabiję wszystkich, tylko będzie super, bo się przebije. Czemu? Dalej, realizm. Okej, mamy te strzelby, prawda, wspomniany spas, który jest automatyczny, mamy te ładunki zapalające, które są awesome, to trzeba im oddać. Mhm. Ale czemu one nic nie ważą? Czemu ciągle ta broń nic nie waży? Jedyny wyjątek w całej grze widziałem, jak RPK czy jakiś KM podniesiesz, to wtedy odrobinę wolniej twoja postać się z nią rozgląda i tak dalej. Ale znowuż, przecież to powinno być takiego kopa.
Poważnie jest coś takiego, że rozglądasz się wolniej?
No z RPK takie miałem wrażenie.
Nie, chyba nie. Chyba nie. Ja w to grałem i jakoś tego nie czułem.
Nie, może kwestia tego, że auto-aim inaczej przy niektórych broniach działa, bo szybciej auto-aimujesz z MP5 na przykład, znaczy ze Skorpionem, niż... Anyway, słabo jest właśnie, znowu postać nasza może skakać w kilometr w górę, od razu kuca, nie może się ślizgnąć, nie może się wychylić. Czemu nie może tego zrobić? Dla mnie to jest oczywiste, że powinna móc coś takiego zrobić. Rozmawialiśmy nawet z Bizonem, Six Axis do tego podpiąć. Wychylam się, proszę bardzo, ja się wychylam na kanapie, moja postać się wychyla za przeszkody. Mamy Kinect! A wykorzystajcie do tego Kinect. Jeżeli chcę wyjrzeć nad murkiem, robię głową do góry. Każdy z graczy tak robi odruchowo, tak? Się wychyla na boki, ma takie odruchy. Wykorzystać to. Naprawdę można wykorzystać czegoś innego niż przeganianie zwierząt i odbijanie piłek.
Okej, okay, Blady, skończyłeś Minus Fest, czy jeszcze nie?
Co, ja dopiero się rozkręcam. Nie,
ja myślę, że to jest tak początek jeszcze.
Wspomniany w artykule przez Odina Nosh Fest, czy to jak rzucamy tomahawkiem w multiplayerze. Za kogo wy macie graczy? Za kompletnych debili, którzy będą się cieszyć z tego, że rzucili tomahawkiem? Oczywiście, że tak, bo już jest tyle filmików w YouTube, jak ty rzuca tomahawkiem. No Boże, dla kogo jest ta gra robiona? Tomahawk,
tak? W multiplayerze tomahawk kradnie kasę jeszcze na dodatek.
Ale rozumiesz to? Ale sobie posłuchaj mnie teraz. Gra militarna o walce Ameryki z Rosją, w której rzucasz tomahawkiem.
Tak.
No.
Dla mnie Winchestery w Modern Warfare 2 to było zbyt wiele, bo o ile jeszcze to, że na misji tam przedzieram się przez brudne ulice, prawda, pod statuą Jezusa Chrystusa, nie w Polsce, i znajduję Winchestera w jakimś domu, to było fajne. To było fajne, bo to było taki, o Jesus, to zardzewiała broń, ale może pomoże mi się przejść przez wrogów. Ale na multi bieganie z moimi Winchesterami, Please, czemu tak jest? Naprawdę, nie róbcie nam tego.
Już zbliżamy się do końca?
Odin, teraz?
Nie. Pojazdy! Czemu mamy jeden moment w grze, kiedy sterujemy samolotem? To, czy my pociągniemy w ogóle za drążek, czy nie, to nie ma znaczenia w grze. Naprawdę sprawdźcie to.
Ale...
Nie trzeba używać drążków, żeby operować ten samolot.
Mi się bardzo podoba sterowanie samochodem, które polega na przyciśnięciu prawego albo lewego klawisza na myszce.
Tak, to jest też bardzo, o Jesus, i trwa całe 3 sekundy chyba, nie?
To jest realizm, to jest ta współpraca, rozumiesz?
Tak, ale bo właśnie kierowanie... oni na tyłach, bo ci właśnie prawdziwi agenci, którzy działali na tyłach, widzisz, Amerykanie, oni nie znają zakrętów. Dla nich samochód to jest tylko przód, tył, więc tak. Oni, przód, tył, tak. Zadbajcie o to, żeby nie brać silnika z innej gry, która wydana została przez Activision i miała lepsze sterowanie? Nie, moi drodzy, nie. Zrobimy to po prostu cutscenkę, w której jak quick time event musisz przytrzymać prawy albo lewy przycisk myszki.
Ale to jest, wiesz co, to jest prawie ten, to jest tak jakby zrobili to dla ciebie po to, żebyś się specjalnie nie zdemotywował, że coś ci nie wyszło, wiesz.
No, nie bój żaby, tylko naciśnij przycisk, będzie dobrze, nie?
Nie, ale to jest oddzielny temat, kierowanie pojazdami w Black Ops, bo jeżeli dobrze myślę, to kierujemy w tej grze naprawdę, czyli nie, że tylko wciskamy przycisk, tylko dane nam jest pokierować motorem, dane jest nam kierować śmigłowcem.
O, proszę cię.
I łódką, tak? I motor. Motor jest po prostu najwspanialszy z tego wszystkiego.
Może mówmy motocykl, a nie motor.
Okej, motocykl. Whatever. Pamiętamy, jak jeździliśmy sobie na skuterze śnieżnym i strzelaliśmy z Glocka do...
Pamiętamy! Ktoś nam przeładowywał Glocka, który pojawiał się znikąd i miał nieskończoną amunicję. Pamiętamy!
Okay. Zapomnijmy o tym.
Zapominamy!
W Black Ops jedziemy na motocyklu, dzierżąc w jednej ręce strzelbę, którą musimy po każdym strzale przeładować.
Czym?
Mam wspaniały auto-aim. On chyba przeładowuje to tak jak Schwarzenegger w Terminatorze jedną ręką.
Nie, on robi taki ten, robi taki po prostu piruet tym.
No. Ale on ma też Winchestera takiego, tak? Z czułękiem od dołu?
Nie, on ma...
Takiego shotguna jakiegoś.
Taki shotgun, jeden krótki, jednolufowy, krótką strzelbę i po prostu jak widzisz
ten
przeciwnika...
Ten wygodny w przeładowaniu.
Widzisz przeciwnika gdzieś na ekranie, wciskasz to, on strzela i jednym strzałem za każdym razem trafia w to, co jedzie koło niego.
Nie za każdym razem, Bizon. Zdarzyło mi się, że byłem kompletnie w złym miejscu i patrzyłem w złą stronę i nie trafiłem, jak próbowałem.
Ale Odin, cały ten pościg na motorze trwa chyba z minutę, może... Więc...
Trzeba się zorientować mniej więcej, wiesz, w zakresie 120 stopni w kierunku ludzi, którzy jadą przed tobą i wtedy rzeczywiście trafiasz.
Ale
jak patrzysz makabrycznie w prawo i ich nie ma w ogóle tam, to powiem ci, że możesz spudłować. Jeszcze nie jestem pewien, czy zawsze, ale istnieje taka możliwość.
Ale nie, wiesz czemu, bo ty grałeś na hardzie.
No tak.
No, ej, na easy ale... w ogóle, sam wszystko się dzieje samo, nie?
Ale chłopaki...
Zamknij chłopcze oczy, za szybko jedziemy, nie?
Realizm, tak? Realizm? Jest realizm
tak.
W tej grze? Już Modern Warfare rozumiałem, że strzelaliśmy z Glocka, który tam sadził trzy pociskowe serie, któryś pocisk mógł trafić, nie? Ale jeżeli facet wali z shotguna z odległości 10 metrów, kolesia na motorze, jemu się udaje go zestrzelić...
No 10 metrów to nie jest rzecz.
Dobra, dalej.
Z jadącego motoru, w ogóle, który podskakuje na drodze, no dobra, okej, realizm.
Mocne tak. Nogi, mocne nogi.
Tak, a już w ogóle na koniec tego pościgu skacze się z tego motoru i twoja postać skacze chyba na 5 metrów.
I... Nie, więcej, Bizon, to jest więcej jak 10 metrów i to jest w ogóle, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę zjawiska fizyczne, które występują przy przeskakiwaniu z jednego pojazdu na drugi, to uwierz mi, że byłoby ciężko, naprawdę. To robią kaskaderzy w filmach, to naprawdę przy niskich prędkościach, a ten pociąg to naprawdę on zapieprza tam jakieś, nie wiem, 30 km na godzinę. Więc wątpię, żeby jakakolwiek zdrowa i normalna osoba w ogóle czegoś takiego próbowała, nie? A nuż się uda!
Ale z jakiej odległości on skacze na ten pociąg? Dobra, okej.
Okay.
Odin, mów dalej, tak?
No to realizm, tak? No to więc moja ulubiona scena, czyli chodzenie w tym kombinezonie ABC. Wiesz, tym, kiedy jest zrzucony na jakieś przedmieście jakiejś fabryki, Boże, na jakąś fabrykę, czy w ogóle na jakieś takie zespół małych domków, zrzucony jest gaz bojowy i ty musisz się przedzierać tam po prostu przez hordy ludzi, którzy biegają w maskach przeciwgazowych i strzelają do ciebie. I teraz to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to jest fakt, że Nie wiem w ogóle, czy rzeczywiście tak jest, no ale wydaje mi się, że raczej nie. Widocznie kombinezony nie reagują jakoś negatywnie, jeśli chodzi o ich szczelność w momencie, w którym pocisk przedziera się przez twój kombinezon i robi w nim dziurę, nie? Nie,
to nie ma wpływu.
Nie, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo niedobrze jest, kiedy twoja szybka pęka. A z przodu wizyjna, wiesz? Nawet to jest jeszcze ciekawe, że ona pęka w momencie, w którym ty dostajesz po nogach. To jest jakieś takie połączenie widocznie, że ten damage się jakoś rozkłada na całe ciało.
Bo on bije głową o tą szybę z bólu.
No tak czy inaczej, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie zdarzyło mi się zginąć akurat w tym momencie, ale tak dla potomności i w ogóle dla sprawdzenia odpaliłem sobie dzisiaj Black Opsa i załadowałem tą scenę tam, to akurat tą misję. I rzeczywiście dzieje się tak, że jeśli ktoś w ciebie strzela, nawet i w plecy, to twoja szybka zaczyna pękać i w pewnym momencie nagle następuje rozszczelnienie, nie wiadomo też jak, bo szyba po prostu pęka, rozpryskuje się przed twoimi oczami i ty padasz, robisz i koniec.
No tak, ale jeżeli dojdziesz do checkpointu z rozwaloną szybką, a później cię zabiją, to restartujecie przy tym checkpoincie z nową szybką.
W kombinezonie tak jest.
Że się odnawia szybka przy checkpoincie.
Tak, jak umrzesz, to się same odnawiają.
One po prostu są ready, nie?
Ale w tej misji jest jeszcze jeden realizm, Odin, bo ja nie wiem, na ile to jest wierne i na ile to jest realistyczne,
no
ale
powiedz
tam,
mi, powiedz, ja pamiętaj, wujek Blady powie, no.
Chodzimy z karabinem, który ma celownik termowizyjny.
Znaczy, oczywiście. No. To nie przywykłeś do tego?
Znaczy ja się trochę właśnie przed podcastem widzą powiedział, jak to termowizyjny? Ja jestem gotów uwierzyć.
Znaczy, to nie jest termowizja ta taka zielono, czerwono, nie wiadomo co, tylko te takie postaci białe są na tle.
Biała na niebieskim tle.
No. To już taka zaawansowana.
To jest taka Uber, bo ogólnie to się dzieli, wiesz, na generacje i pierwsza generacja to ona bardziej była tak białe tło, albo czarne tło z czerwonymi postaciami, potem miałeś tam zielone, a teraz już widzisz, masz białe postaci.
Ale ja jestem skłonny uwierzyć, na początku lat 70. były już prototypowe termowizyjne, bo jeżeli zdamy sobie sprawę, że noktowizorów Niemcy używali na II wojnie światowej, o czym się jakoś ludzi to nie dochodzi, bo na nich noktowizor to jest Jesus, Sam Fisher, to przyszłość i tak dalej. Nie. Niemcy
mieli pochodnie.
Niemcy w czasie II wojny światowej mieli wykokszone czołgi, które zajmowały się tylko oświetlaniem pola walki w nocy promieniami IR, żeby te czołgi mogły swobodnie niemieckie sobie w nocy strzelać, więc nie widzę powodów, dlaczego w latach 70. nie mogłoby być już prototypowych, nie? Ale chodzi też o sposób przedstawienia, na przykład mamy te rakiety sterowane na multi, nie? Mamy tą wyrzutnię i mamy sterowane fly-by-wire rakiety, nie? Że po prostu każdy tam zwrot możemy sterować, jakby to była, nie wiem, Nikita z Metal Gear. Czegoś takiego nie było, moi drodzy. Naprawdę nie było czegoś takiego.
Okej, okay, to ja rzucę teraz jednym malutkim spoilerkiem.
Nie.
Rzuć we mnie, nie rzuć.
Ale to jest taki malutki spoilerek, który pokazuje, jaka ta gra jest fajna.
To był sen!
Nie, bo w pewnym momencie musimy zestrzelić lecącą rakietę, nie? I musimy ją zestrzelić pociskiem z wyrzutni rakiet. I to jest ciekawe, że nie wiedziałem, gdzie ta wyrzutnia rakiet jest, nie? I nagle patrzę, nie udało ci się, nie? Restartuje się checkpoint. I stoję przy tej szafce i patrzę, że w niej nic nie ma. W momencie, kiedy oni powiedzieli, bierz wyrzutnie rakiet z tej szafki, nagle w tej szafce, pyk, zrespawnowała się złota broń taka do podniesienia. Nie było jej tam przedtem, szafka była otwarta. W momencie, kiedy mówią, łap tą broń, pojawia się piu.
Ale wiesz co, to może być błąd gry też, dlatego że ona nie zakłada, że możesz spartolić taką scenę, dlatego że tam akurat się dzieje w ten sposób, że ktoś mówi tam bierz wyrzutnie i momentalnie jakaś postać z twojego oddziału otwiera taką szafkę i tam ona jest, więc być może gra nawet nie pomyślała.
Nie, ta szafka była tam otwarta, zanim oni to powiedzieli, ta broń po prostu się tam pojawia w momencie uruchomienia skryptu.
Ale ty nie rozumiesz, to jest realizm pod tym względem, że dopóki nie dostaniesz rozkazu, wojsku, tak, to nic nie robisz, więc...
To ty już nawet jej nie widzisz.
No tak, ona nie dopuszcza do siebie.
No, więc...
Wiesz, tak, patrzy, kusi, nie? Kusi, ale nie, nic
ale
nie,
nie
ma.
Ma.
Nic nie ma. Nie bierz ma. Wyrzutnie, dobra.
A, czyli tutaj jednak jest wyrzutnie.
I właśnie widzisz, a to jest ta metafizyka, ona się pojawia na złoto, on o tym marzył, żeby móc ją zobaczyć, widzisz?
Okej, okay, ale wróćmy do pojazdu, bo mówiliśmy tylko motor. Są helikoptery, którymi sterujemy w tej chwili.
O Jezu, ale wiesz co, przeoczyliśmy jedną rzecz, bo teraz pozwól, że ja ty powiesz o helikopterze, o tym zajebistym sterowaniu i w ogóle. Jest minigun w grze. Nie wiem, w którym
teraz,
roku, szczerze powiedzmy.
Moi drodzy, ja wiem, że my robimy ogólnie podcast dość taki wyrafinowany pod tym względem, że mamy bogaty zasób słów, ale ja to podsumuję tylko tak, kurwa.
Ja nie wiem, w którym to roku w ogóle tam jest, ale widocznie ogólnie rzecz biorąc naczelnicy więzienia mają taki fetysz, żeby trzymać minigany w zbrojowni. Nie wiem, czy Bizon wiedziałeś, czy widziałeś, czy zauważyłeś, ile tam w ogóle broni w zbrojowni jest, ale jest jej bardzo dużo, można by ją liczyć na tony. Nie wiem, to są po prostu... skrzynki amunicji, która jest w wielkości twojej ręki, więc nawet nie wiem do czego, no ale tak czy siak na zaszczytnym miejscu siedzi sobie, czeka na ciebie minigun i ty go podnosisz i on ma 1000 naboi i jest git i po prostu z nim chodzisz.
Ale to jest wszystko, to wszystko po prostu ginie przy tym, że przy całym sensie akcji, że ty podnosisz tego minigana, oni mówią teraz idź i morduj, i jedyna postać, która jest chyba, jedyny człowiek chyba, który jest w stanie unieść minigana z 1000 naboi jeszcze do tego, idzie pierwszy, jako pierwsza osoba w szeregu idzie tam i kosi wszystkich w tym więzieniu. Czy to nie lepiej by było, gdybyśmy mieli z przodu jakieś wsparcie, które by nas osłaniało, a my z tym miniganem na przykład co chwila byśmy się zatrzymywali i wykorzystywali go jako stacjonarne działo? Nie, my jesteśmy one man army, idziemy jako pierwsi, wiesz, super, hiper, ekstra, jesteśmy pierwsi, idziemy, ładujemy wszystko z minigana. Ja rozumiem, to jest gra, ale realizm?
Tak, nie no, realizm? Minigany wyglądają fajnie, tak, na filmach akcji, ale w rzeczywistości my już rozmawialiśmy nie raz o tym, ile ważą, jak szybko zużywają amunicję.
To i współpraca z tymi oddziałami. To
ale
to
powiedz, gdyby to było odpowiednio rozegrane, gdybyś ty tam zobaczył M60 z, nie wiem, z doczepionym boksem amunicyjnym, miałbyś taką samą reakcję. Oh yeah, będę szedł i kosił. Ale wtedy będący, no okłamuje się, że będący w studiu w tym czasie mistrz od realizmu powiedział: dobrze chłopcy, M60, fajnie, z pudłem. Pamiętajcie, że pudła się wymienia, jak się skończy amunicja.
Ja co? Jak się wymienia? Nie, nie, pudło jest duże, w pudle się dużo mieści, nie trzeba. Tak samo jak strzelasz z helikoptera w pewnej scenie. Też nie ma w ogóle żadnego ograniczenia, w ogóle broń ci się nie przegrzewa. Co? Ty walisz po prostu... I tyle, no i tak długo jak chcesz, możesz sobie, nie wiem, przycisnąć popielniczką, czy nie wiem, myszką guzik fire i wiesz, i chcę pójść, nie?
A, przycisk fire na myszce przyciśniesz, my drugą myszką.
Oczywiście.
Okej, okay, no to może o tych helikopterach nieco, tak?
Tak.
No patrz, jak ci płynnie przeszedł, no powiedział.
W grze pilotujemy Hinda i pilotujemy Huey, o ile...
Hindy, Colonel, what? A nie, już ma
I have no idea.
O ile Hugh jest fajny,
bo Hugh jest... Go sneak that shit!
Okej!
Okej, skończyliśmy prywatę. O ile Huey jest całkiem zwrotny i fajny i ciekawie się nim steruje, mimo to, że sterowanie śmigłowcem ogranicza się do tego, że wciskamy WASD i ruszamy myszką, a wysokość jest kierowana przez tak. No, skrypt wysokość, obierania wysokości.
Ja się zderzyłem w ogóle ze skałą, mnie tak odbiło do góry, jeszcze mi brakowało tego dźwięku.
Ale o ile ten Hugh jest fajny, ten motyw, cała ta misja jak latamy Hugh jest całkiem niezła, o tyle to jak my sterujemy Hindem, który jest po prostu wielki i ciężki i obrócić tego Hinda, jak już przelecimy coś, i będziemy musieli się obrócić.
Sterujemy za pomocą przycisku wsad.
Wrócić. To jest tak męczące i jeszcze najlepsze, sterując tym Hindem, wielką maszyną powolną w tej grze dość, która obrót jej zajmuje chyba z minutę, jesteśmy zmuszeni walczyć z dwoma innymi Hindami w powietrzu. Ja, jak usłyszałem Destroy Two Hinds, to po prostu zaśmiałem się w ekran.
Destroy Two Hinds!
With my toe!
Powiedziałem sobie nie, a później się okazało, że żeby rozwalić jednego Hinda, trzeba pruć w niego z minutę karabinem i do tego posłać mu parę rakiet powietrze-powietrze, żeby go ściągnąć, a ich, one są dwa dodatkowo.
Więc ja tylko wspomnę przy okazji,
ale wiesz co, ja ogólnie rzecz biorąc przyjąłem taką taktykę, jak z nimi walczyłem, że zacząłem wycofywać, to jest oczywiste, wróciłem wstecznie. I po prostu zacząłem wycofywać i jeden akurat tak za mną poleciał, że było w porządku, a drugi zaczął uderzać o skałę i się tak lekko zaciął. Nie wiem, widocznie nie widział, może jest tak też, że Hind jest na tyle sprawną, dobrze zbudowaną maszyną, że jak on się z czymś zderzy, to on się po prostu odbija, ale się dalej utrzymuje w powietrzu. Może
bo
tak
ma przód zrobiony z kauczuku.
Dlatego trzeba pytać, nie? Ale tak czy inaczej, bardzo mi się podoba fakt, że my, żeby spaść w ogóle na ziemię, to potrzebujemy grubo powyżej 4 rakiet, dlatego że chyba ja tyle na siebie zgarnąłem.
Ale twardy jesteś, Odin.
Znaczy na hardzie to może tak, na normalu to oni muszą pruć w ciebie, nie wiem, całą artylerią, jak w Godzilla muszą w ciebie strzelać, żebyś spadł.
Jeszcze brakuje tego.
No mi wyobraziłem taki maleńki hajn na horyzoncie.
O, tak czy inaczej, bardzo fajna scena, podobała mi się, bardzo mi się podoba.
Ja tylko chciałem dodać parę takich technicznych, tak, Hind jest wyposażony w taki sprzęt, że zestrzelenie dla niego innego Hinda, gdyby miał przewagę po prostu taktyczną, to jest jeden pocisk. Ten helikopter przenosi broń, która może z 3 km zniszczyć czołg, grubo opancerzony, więc taki drugi helikopter, no to jest dla niego...
Tak.
drugi helikopter dla niego to jest Ehyl! Więc dobra, nieważne. Aha, i Hind to jeden z niewielu helikopterów, który można zrobić beczkę, jak samolotem. Więc to, że on jest zupełnie niemanewrowny w grze, to też jest całkiem miłe.
Do a barrel roll! Barrel roll!
A to byłoby dobre, nie? Mason, do a barrel roll!
Dobra, jest jeszcze trzeci sposób lokomocji i ten jest chyba najfajniejszy w całej grze.
No, no, łódka!
Bo sterujemy łódką, łodzią, no powiedzmy, że to jest łódź. I łódką wyposażoną w ciężki karabin maszynowy i wyrzutnię rakiet taką jak miał chyba Schwarzenegger w Komando. I fajne jest właśnie to, że żeby wystrzelić rakietę, nie jest tak, że mamy jakieś tam rakiety pokładowe na łódce, nie ma aż takiego nierealizmu.
To są minusy.
Tylko stoi akurat, łódź na samym czubku łódki, stoi przy dziobie z tą wyrzutnią rakiet i jak my odpalamy rakiety, to łódź strzela, a nie tak naprawdę nasz gracz, czyli...
Wiesz, jak ona się nazywa?
Fajnie jest to zrobione. No, jak ona się...
Grim Reaper.
No proszę, ładnie.
No, adekwatnie bardzo.
Tak, mi się podoba, że jak strzelam do tych... domków ulepionych ze słomy i muły, to one tak wybuchają po prostu, jakby w środku siedziały, nie wiem, po 4, po 5 beczek z trotylem. Mi się to naprawdę podoba.
To jest takie rzeczywiste.
Właśnie realizm.
Tak, mi się też podoba, że jak na przykład strzelam w drewnianą konstrukcję, wiesz, że to ona wybucha. Też mi się to podoba.
Ale Odin, to jest coś innego, jeżeli my latamy hindem i to nie jest zabawne, albo jeździmy motorem i to nie jest wcale zabawne, a jeżeli ja sobie tą łódką płynę, walę do tych Wietnamców, rozwalam im te chatki i mam z tego jakąś tam przyjemność. No.
Tak, Bizon, ale to by znaczyło, że drewno jest impregnowane paliwem rakietowym.
Hej! Ale nie naśmiewajcie się, tak? Oni sobie radzą jak mogą tam. No to...
Odin, ale myślę, że niezależnie co byś powiedział, to ta chyba sekcja, której sterujemy tą łodzią, jest najlepszą z tych.
Tak, tak. Jest bardzo wzruszająca, kiedy na samym początku łódź mówi: masz wykonywać moje polecenia i nie zginąć, a potem umarł, jednak umarł. To tak jak po prostu, nie wiem, kojarzysz ten moment? Jak widziałeś tego łódca, jak on się w ogóle zwraca do tego żołnierza, to od razu już można możesz być pewien, że on umrze. On nie ma nic wspólnego z fabułą, nie? To jest niby próba gry.
On jest wyrwany znikąd.
Tak, ona próbuje cię wzruszyć, ona próbuje powiedzieć: patrz, my naprawdę myślimy o tym wszystkim, my mamy głęboką fabułę i ty widzisz tego żołnierza i oni wszyscy do niego mówią: nie zginiesz, nie zginiesz, nie? I ty wiesz: aha, dobra, spoko. I potem jest: nie, zginął.
No, zupełnie przewidywalne.
I ty: jak to? Nie spodziewałem się, nie?
No to... Single tear spływa pod
palcem. Ej, ale Odin, teraz jeżeli mówimy dalej o minusach, to o ile ta łódka mi się podobała w większości, to samo zakończenie, kiedy my jesteśmy jeden na jeden z łodzią przeciwnika, to już jest sraka i pierdziaka.
Wiesz co, ja wywaliłem do niej od razu na samym początku wszystkie rakiety, jakie miałem i to był koniec. Ona nie zdążyła nawet podpłynąć, więc...
To było takie hello!
Bo to jest tak, że oni do ciebie mówią tam, powoli nam się to w spoilera zmienia, no ale okej, let's roll with it. Oni tam do ciebie mówią: Jezu, coś pokaże się, coś bardzo dużego, nie? I ty myślisz sobie: aha, spoko.
Godzilla wyjdzie.
I wiesz, nagle pojawia się łódka, kajak, tak? Pojawia się łódź bojowa, która w ogóle płynie w twoim kierunku i na razie nic nie robi. No to wywalasz wszystkie rakiety, ona ginie, oni woohoo, nie? I ty... That's it?
Walka z bossem!
Tak, to jest ten boss, to jest... Ja naprawdę, ja byłem tak rozczarowany poziomem trudności w tej grze. I teraz przejdźmy do tego kolejnego, do kolejnego minusa. Czy, Blady, chcesz coś dodać od siebie, bo tutaj...
Do łódek nie.
Nie, do łódek, bo jak już jesteśmy przy łódkach, to jest taka...
Nie, ja w łódkach się w ogóle nie, ja jestem, wiesz,
nie, łódka się nie,
czołgi, nie, helikoptery super, ale łódki to stary.
Nie, łódki chuj. Dobra, więc... więc jest taki moment tam w grze, że...
W grze jest moment, słuchaj.
Tak, jest w grze, wyobraź sobie. Nie, że jest po prostu taka sytuacja, że musisz się dostać na... No to już w tym momencie można powiedzieć łódkę w Wietkongu. Wyrwać karabin.
Monotematyczna gra.
Wyrwać karabin z rąk Wietnamczyka i pozabijać innych, którzy ładują w twoich towarzyszy, którzy właśnie chcą się wynurzyć spod wody.
Odin. No i... Odin, ty dokładnie nie wiesz, co twoja postać zrobi, bo ty masz po prostu podpłynąć tam i pomyśleć, co...
Nie, Bizon, myślisz... ja do tego zdążam, pozwól.
No.
I teraz jesteś pod tą wodą i jak się nazywał ten Rosjanin? Wiktor jakiś tam, tak?
Reznov,
więc Wiktor staje po prawej stronie przy łódce, podpierając się ręką tak, żeby się nie wynurzyć ponad powierzchnię i czeka. No i ja myślę sobie, cholera, no to czekamy, nie? No i czekamy, no i mi się kończy powietrze i ekran mi się robi coraz bardziej czarny i robi mi się tak zwany tunel i w pewnym momencie umieram. Reznov obok, widocznie jego to nie wzrusza, że brakuje mu tlenu. Może ma większe płuca, nie wiadomo. Tak czy inaczej, pierwszy dev w grze. Okej, wczytuję, kolejny raz ta sama pokazówka. Jestem lekko wkurwiony, bo znowu muszę ją oglądać. Jest długa, jest niepotrzebna. Mogliby przewinąć już do momentu, w którym rzeczywiście wypływam. No ale okej, czuję już, tak intuicyjnie sobie mówię, okej, skoro Reznov blokuje mi prawą stronę łodzi, to muszę podpłynąć do lewej. No to wpływam do lewej, wysuwam łeb ponad powierzchnię. O, dostaję po czaszce. Myślę sobie, niedobrze, zanurzę się. Widocznie moja postać daje radę, dostała kilka strzałów w głowę, jest w porządku.
Ale wiesz, pod wodą szybciej drzem schodzi.
Oczywiście, pod wodą pociski się stopują, więc okej, więc przesunąłem się troszeczkę w prawo bardziej do jego, włączyła się pokazówka, jest zajebiście. W tym momencie się już bardzo ładnie wynurzyłem, od razu złapałem kałacha, pozabijałem wszystkich i oczywiście zabiłem osobę, której wytrąciłem broń z ręki. No, gra poszła dalej. Lubię to. Lubię te skrypty. Podobają mi się.
No bo ty tak naprawdę nie przewidzisz, co postać zrobi, kiedy ty podpłyniesz do tej łodzi, nie?
Tak, ale to w ogóle też, to jest właśnie głupie, że jeśli wynurzysz się w innym miejscu, to zginiesz. Ale jeśli się wynurzysz dokładnie w tym, to już pociski się ciebie imają. I już ci nic nie wyrządzają, żadnej szkody, ale jeśli wynurzysz się gdzie indziej, oj, to już nie, to już masz przesrane. Więc,
Właśnie bolesne, no bo kiedyś w grach najlepsze akcje to były te, które nam same wychodziły, tak?
Tak.
A teraz to jest fajne, to jest ładne, ja nie odmówię tej grze, ja naprawdę chcę w nią zagrać też. To nie jest tak, że ja piszę o niej, że ona jest liniowa i to jest źle. Znaczy, tak, ale to nie znaczy, że ją przekreślam całkowicie i definitywnie. Tylko uważam, że już czas, żeby to poszło dalej, bo jak długo można ciągnąć to samo? Że po prostu wezmą scenariusz filmu Michaela Baya, wrzucą trochę sekcji, kiedy biegniemy i strzelamy po drodze i tyle.
A propos sekcji, w których biegamy, strzelamy filmów,
mamy, jest ich dużo.
Mamy też sekcję w grze, która przypomina nieco Kane Lynch Dog Days, bo mamy jedną sekcję
w Shanghaiu.
Wszystko się tnie i nie wiesz, co się dzieje? Przeciwnicy wybiegają na ciebie jak debile i nie strzelają, albo ludzie zacinają się na meblach.
I gra kończy się po 3 godzinach, jak wchodzisz do samolotu i nie ma żadnego zakończenia. Ostatni
wszyscy do ciebie mówią Mr. Kane albo Mr. Lynch.
Nie, spodziewa się co chwilę ataków psychopatę, on przez całą grę jest spokojny, bo bierze leki?
Ogień! No.
Biegamy po dachach Szanghaju.
Nie, no to jest akurat. To jest akurat bardzo zła.
Jedna z najgorszych sekcji w całej grze.
Tak. I teraz to może, skoro ja już tak się wykrzyczałem, to teraz ty, Bizon, bo...
A Bizon chce jeszcze powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, czyli...
No to o dwóch w tym momencie.
Uwaga, bo... Aha, no to mam jeszcze ciągnąć o tym Szanghaju?
Tak,
bo
tak,
ja już
tak.
Powiedziałem. My to jest sekcja, odpocząć. W której my biegamy od dachu do dachu, skaczemy i strzelamy i mi się wydaje, że w pewnym momencie chciałem wyprzedzić skrypt i przeskoczyłem z dachu na dach, bo wydawało mi się, że dam radę tam doskoczyć i jeżeli tam doskoczę, to nie zginę. No i rzeczywiście tam skoczyłem, okazało się, że zabił mnie morderczy Jem, jak tam skoczyłem i byłem zmuszony zacząć od checkpointu. Ale poczekałem na swojego towarzysza i nagle pokazał mi się skrypt, który mówi skocz tam. Dostałem normalnie ten wskaźnik, że mam tam skoczyć i dopiero wtedy, kiedy dostałem ten wskaźnik i tam skoczyłem, zaskoczył skrypt i nie umarłem.
Więc bardzo dobrze.
Nie możesz wyprzedzić gry i nie możesz tam skoczyć szybciej, bo umrzesz, ale kiedy gra mówi teraz tam skacz, to wtedy możesz i już przeżyjesz. No, przepraszam.
Ale to jest tak samo jak w Modern Warfare 2, kiedy masz misję na lotnisku i przez cały czas, jeżeli się nie posłuchasz Makarowa, to on ciebie zastrzeli, ale jeśli będziesz go słuchał cały czas, to na koniec się i tak zastrzeli.
Ale you're dead anyway.
Skoro już jesteśmy przy temacie umierania, tak żeby wypełnić, tak żeby Bizon nie był dwa razy pod rząd. Ja ogólnie rzecz biorąc nie uważam się za jakiegoś hardkorowego gracza, bo jest multum ludzi, którzy grają lepiej ode mnie, ale naprawdę jeśli w grze ginę raz na poziomie hard, kiedy...
I to dlatego, że chciałeś się wychylić z łódki.
Tak, dlatego, że chciałem się w złym miejscu wychylić z łódki, czyli to w ogóle nie jest kwestia tego, że gra jest skomplikowana i trudna, tylko jest głupia i tempa, to jeśli rzeczywiście ginę tylko jeden raz podczas przechodzenia gry, po raz pierwszy, nie mając z nią wcześniej żadnego kontaktu, unikając wszelkich recenzji, żeby nie psuć sobie, żeby w ogóle nie widzieć, gdzie powinienem iść...
No i na PC-cie bez auto-aima.
Tak. Więc to jest naprawdę niski poziom. Dla mnie, ja naprawdę przepraszam, ale to jest po prostu porażka.
Ale ja wiem, dlaczego nie giniesz. Bo i zdałem sobie sprawę, dlaczego ginęliśmy w poprzednich częściach. Skończył się grenade spam od przeciwników.
No w sumie racja.
To jest właśnie, to jest jedna odpowiedź właśnie, dlaczego tak poziom poleciał na pysk, bo nie ma tych cholernych granatów, bo to była jedyna rzecz, którą mógł nam zrobić przeciwnik do tej pory w Call of Duty właśnie, bo oni sobie zdali sprawę, że gracze dobiegają do tej osłony, kucają za nią, silnik nie pozwala, żeby pociski przechodziły przez przeszkodę, więc ten gracz siedziałby i siedziałby, więc co oni robili? Niech spamują granaty. Teraz przestali i momentalnie gra jest o wiele łatwiejsza. Mieliście taki moment, on ma rację przed chwilą?
Jak najbardziej, ale to teraz Bizon idzie dalej, bo na pewno się Odin się zgodzi ze mną, że te sekcje tymi pojazdami są doklejone na siłę w tej grze. Jest jedna sekcja, która jest wklejona w tą grę i mogłaby nie być upchana na siłę, ale ponieważ jest rozwiązana w taki sposób, w jaki została rozwiązana, to ja czuję, że ona jest doklejona na siłę. I ona jest pokazywana w recenzjach, wideorecenzjach, więc ja powiem to otwarcie. Jest moment w tej grze, kiedy wylatujemy Blackbeardem na orbitę ziemską i możemy z góry sterować oddziałem z komandosów. I to wygląda troszkę jak strategia, bo no, mamy ten ekran dowodzenia z góry i przesuwamy kursor i wskazujemy naszemu oddziałowi, gdzie on ma się poruszać. I gdy oni na przykład wbiegają do bunkra, to wtedy kamera się zmienia, przechodzi na tę pierwszą osobę i sterujemy jednym z tych komandosów.
To jest świetny pomysł.
Wygląda to świetnie, ci komandosi fajnie przechodzą, w pewnym momencie idzie na nas grupa przeciwników, więc musimy wcisnąć V, żeby nasi komandosi się schowali. Wszystko super. Tylko okazuje się, że tak naprawdę cała ta sekcja niby strategiczna z przejściem do pierwszej osoby trwa może z 10 minut, krócej nawet, bo tych przejść do trzeciej osoby jest raptem 2 albo 3 tak naprawdę. I to się skończyło i ja tak mówię do siebie, okej, ale gdzie jest coś więcej? Czemu ja chodziłem tymi komandosami tylko przez 5-10 minut?
Bo gra miała rok, żeby powstać.
Bo oni ogólnie rzecz biorąc noszą na sobie 43 kg sprzętu i długo by nie pochodzili Bizon, może dla...
Nie, adrenalina by im się wypaliła.
Ja się spodziewałem, w Modern Warfare 1 była naprawdę długa ta sekcja, kiedy sterowaliśmy tym bombowcem z góry. Naprawdę to było długie.
To nie ma bombowiec.
Good kill.
Okej, nie znam się, tak? Ale to trwało, ja wiem, z 15 minut albo dłużej, jak my z nim sterowaliśmy.
Nie, to była świetna sekcja.
Tak. I tutaj byłoby tak samo, to też naprawdę byłoby świetne rozwiązanie, gdyby to trwało, powiedzmy, 20 minut. Ale to trwa poniżej 10, na pewno. I to nie wnosi nic aż tak świeżego. Jest wepchane na siłę, tak po prostu... Treyarch miał wspaniały pomysł.
Powiedz to jeszcze raz dla wszystkich.
Treyarch miał wspaniały pomysł.
Ojoj!
I chciał go zaimplementować w grę, ale albo mieli za mało czasu, albo za mało ambicji, nie mieli co wymyślić.
Tak.
I ogólnie jest niewypał trochę z tym, bo sam zamysł jest świetny. Jak to się zaczęło, ja pomyślałem sobie, ojeju, fajna rzecz jest w tej grze nagle. I nie, później się okazało, że ona jest tak krótka, że nie jest fajna.
Na to 300. Ale nie wiem, bo... Jeżeli, dajmy, że to jest cała misja, tak, w której przechodzisz do tego trybu w te i nazad, nam by się to podobało, ale jacyś maniacy powiedzieli, ja nie chcę patrzeć na jakieś małe ikonki, ja chcę zabijać i grać, to jest FPS. Oni wystawiają faka graczom, którzy pomogli im się rozwinąć, a to byli gracze FPS-ów, a nie jakiś pseudo RTS-ów. Oddajcie mi moje strzelanie. No,
ale wiesz, Blady, to teraz cała ta idea tego, że my mamy przed tą misją w ogóle taki krótką cutscenkę, jak my wsiadamy do tego Blackbearda jakimś pilotem i wiesz, wylatujemy.
Ale ja myślę, Bizon, Blady cię rozumie, rozumiesz?
No,
Blady
cię
rozumie.
Ja cię lubię.
Ja tylko chcę teraz słuchaczom powiedzieć, o co chodzi. Mamy
ale,
to całe
ale
przygotowanie.
Oni też cię rozumieją.
Całe przygotowanie do sekcji, która mogła być naprawdę epicka w tej grze, a stałaś niczym.
Treyarch miał rok, żeby zrobić grę. Nie mieli czasu, nie mieli pieniędzy, mają słabych programistów. To jest od
słabych programistów nie, wypluj to.
Czemu? Słabych, Odin!
Są tragiczni. Bizon, przepraszam, spierdzielili silnik, który przez 5 lat był tak rewelacyjnie skalowalny i tak fantastycznie współpracował ze wszystkimi komputerami i na konsolach również sobie radził, że to jest po prostu tragedia. Oni nie mają najmniejszego pojęcia, co oni robią. Ja rozumiem, że oni się trudnią portami na konsole. I okej, okay, to jest
ale
naprawdę
na konsoli to wygląda gorzej niż Modern Warfare 2.
Ale tak, czekaj, ale ogólnie nawet nie gadajmy teraz o grafice. Chodzi o sam silnik, o sam kod, o samą płynność gry. To jest po prostu porażka na PC-tach. Ta gra wygląda gorzej jak Modern Warfare 2, a wymaga dwa razy więcej.
Mhm.
Oni preferowalną wielkość RAM-u wpisali sobie 4 GB. Na co?
World at War miało jeszcze gorsze te wymagania. To no,
World
jest,
at
to
War,
jest
przepraszam.
Ale
World
to jest, tłumaczymy to... tak, że są beznadziejni, bo kiedyś byli jeszcze gorsi. No przepraszam.
World at War w ogóle rzadko komu chodziło płynnie. Ta gra, nawet jeśli...
Posiadasz miałeś... Xboxa? Param, pam,
fantastyczny komputer, to ona się cięła. I to nie chodziło o to, że było za dużo rzeczy na ekranie, czy w ogóle wybuchy, a coś się dzieje. Nie. Ona po prostu tak sama z siebie. A, zatnę się teraz... I kurwa pierdolny errorem, nie? I nie wiem, coś takiego.
No dobra, no to może rzeczywiście moja myśl była trochę nietrafna, no bo...
Bizon, ja rozumiem, fakt, ja rozumiem ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, czemu tak się dzieje. Ja ci powiem dlaczego.
Rozumiemy.
Dzieje się to dlatego, że po prostu oni mają bardzo ładne logo. I zauważ na wszystkich trailerach, na których jest pokazany Black Ops, nagle pojawia się Treyarch i w ogóle ta animacja i tak dalej. Ty myślisz, bo zajebiści programiści. Nie. Oni sobie tego loga nawet sami nie zrobili. Oni je zamówili. To jest takie studio, więc nie rozmawiajmy tutaj o możliwościach studia Treyarch, dlatego że oni naprawdę nie popisują się jakąś wielką, nie wiem, wiedzą programistyczną. Oni nie są wcale silni jako programiści.
Oni biorą to, co zrobiło z silnikiem Infinity Ward w przerwie i rok później po Infinity Ward oni biorą ten silnik i jak oni do tego doszli? Nie wiem, doklej gumą i będzie działało.
To ja a propos tej skalowalności silników i tego, jak wszystko ma działać, to taka moja dygresja, że dzisiaj grałem na swoim komputerze po skończeniu Black Ops, grałem w Medal of Honor z 2010 roku i taki Medal of Honor u mnie wygląda niebo lepiej od Black Ops i działa niebo płynniej, naprawdę w porównaniu i przy tym wszystkim Black Ops nie szokuje nas nie wiadomo jaką grafiką. Tak jakby mówicie, to jest Modern Warfare 2 i nic więcej. Może nawet
mniej.
Brzydszy. No nie wiem, ja nie widzę takiej różnicy. Musiałbym porównać oba tytuły na mocnym komputerze i sprawdzić, ale to nie jest nic odkrywczego i...
Ja porównam.
No okej, zrób takie screenshoty.
Ale to ja już teraz patrząc wiem, że po prostu tam, gdzie Modern Warfare 2 wyglądał dobrze, bo był nadrabiał, nie wiem... Bo to jest już stary silnik, tak? Modern Warfare 2 nie wyglądało zniewalająco, ale tam, gdzie Modern Warfare 2 było takie, no tu by można było poprawić, to Treyarch wziął to i tu można poprawić, dajmy cień, dajmy coś brudnego, rozmaszmy to, nie będzie widać.
Dajmy ścianę, to ty myślisz.
Ale później oni myślą sobie, o nie, co teraz, dajmy jakiś taki uber efekt graficzny, żeby odwrócić uwagę, patrz na słońce i to odwraca uwagę od tego, jak...
Tak.
Nie poradzili sobie z tymi podstawowymi rzeczami. Ja to jest wiem. Właśnie chyba, to powinna być w ogóle idea tej naszej dzisiejszej wypowiedzi, że oni sobie nie poradzili z podstawowymi rzeczami, bo oni mieli tutaj receptę. Ja naprawdę chciałem, żeby się udało. Przecież my słuchaliśmy podcastów niedawno, prawda, wszyscy na pewno to robili, jak ja, odpaliśmy stare podcasty, w których mówiliśmy, ten Black Ops, on ma szansę być super, on ma fajne szansę być dobry i co i wychodzi i my się okłamujemy przez chwilę, tak jest super, patrz jakie on dostaje oceny, a później to wszystko schodzi, to się nawarstwia, te wszystkie opinie graczy się pojawiają, te rzetelne analizy, te wykresy, my dostajemy te gry i one są po prostu odwrócili lamek.
Jedna rzecz odnośnie w ogóle tego silnika i to, jak to wygląda. Można wiele rzeczy grze wybaczyć z punktu widzenia w ogóle, nie wiem, produkcji i tego, że na przykład programiści nie radzą sobie z silnikiem i tak dalej, ale są trzy rzeczy właściwie, bo jeszcze o tych nie powiedzieliśmy. Trzy rzeczy, które tak na dobrą sprawę zwracają uwagę każdego. No może dwie, okej.
Okay. Wymień je!
Więc pierwsza rzecz, która niekoniecznie każdego może boleć, to jest fakt, że w misji, w której jesteśmy w Wietnamie, jesteśmy w bazie Amerykanów i przylatuje i tam jeden z naszych nie wiem, no, sojuszników przylatuje helikopterem, nie pamiętam imienia, przepraszam. Tak czy inaczej przylatuje helikopterem. Spójrzmy na horyzont. Na horyzoncie nie ma nic. Tam jest pustka, tam jest zero, nada. Tam nic nie ma. Tam jest po prostu bezkresna przestrzeń w kolorze piaskowym. Ja nie rozumiem, czy ktoś nie zwrócił na to uwagi podczas produkcji? Czy tam nie można było zasadzić jakiejś tekstury drzew, krzaków, czegokolwiek? Widocznie nie. Nie wiem, w Crysisie zrobili to o tyle sprytnie, że walili po prostu góry. Gdzieś są góry, nie? Nie wiadomo, co jest za górami, nie? Jest w porządku. Ale tu nie, tu po prostu jest no koniec, no i tyle. Nie rozumiem, dlaczego. No ale okej, dobra, przejdźmy dalej. Ja
już to zrozumiem.
Jeśli chodzi o silnik, niewidzialne ściany, no po prostu wspaniałe, no ach, jak ja dobrze się czuję z niewidzialnymi ścianami, to dalej nie przypomina, że gram w Call of Duty. Po prostu jestem szczęśliwy, że są sytuacje, w których biegnę do przodu i w pewnym momencie moja postać staje w miejscu i nie biegnie dalej i nagle może. Nie wiem czemu. Czemu gra mi to robi, nie wiadomo. No i oczywiście jest parę miejsc, gdzie przeciwnicy no cały czas wychodzą. Miejsc takich jak na przykład w Wietnamie, kiedy musimy zdetonować pewne ładunki. Cały czas się pojawiają,
ale Odin, tego nie zrobimy. Właśnie zapomnieliśmy powiedzieć o tym jednym minusie, który się w ogóle nie poprawia w każdym Call of Duty, czyli sztuczna inteligencja zarówno przeciwników, jak i naszych sprzymierzeńców. Przecież to, co oni robią...
Ja to podsumuję tak. Jaka inteligencja?
To, co oni robią poza skryptami, póki jest skrypt, jest wszystko git. Tu, gdzie kończą się skrypty, kończy się inteligencja naszych przede wszystkim przyjaciół, tak? Naszych kolegów z oddziału. Bo jak ja widzę, że oni są uber wspaniali, nie? Oni wbijają czasem do tych pomieszczeń na skryptach i zabijają nożami tych ludzi i nagle oni wbiegają do pomieszczenia, stoją w jednym miejscu i walą gdzieś w przeciwników oddalonych ileś tam 10 metrów, a za nimi, 2 metry za nimi stoi żółtek i wali im po plecach, a oni są zadowoleni, bo są postaciami NPC i nie umierają w tej grze. No dajcie spokój, przecież to jest głupie. Tak samo czasem skrypt się uruchomi, że nasze postaci sprzymierzone już lecą do przodu, a tymczasem z tyłu jest jeszcze 10 Wietnamców, którzy walą im w plecy i przy okazji walą jeszcze w gracza, bo rzecz jasna, gracz jest tutaj primo, nie?
Że jak tak, ale nie, już nie tak bardzo jak w poprzednich częściach, ale zauważ, że jak wybiegniesz do przodu, to oni tak nagle tracą zainteresowanie tobą, jak potem ich wrócisz, to tam już ich nie ma. Więc może poszli na piknik, nie wiadomo, nie?
A to jest też w ogóle, nie, że jest tyle lat Call of Duty, a my ciągle mamy tak jak w pierwszym, że czekamy, aż sierżant Moody podbiegnie i nam otworzy furtkę.
Usłyszałem kurtkę, nie wiem czemu.
No ale furtkę, hej!
A później bluzę i koszulkę. No, whatever.
Okej, dobra.
Teraz dowiesz się, dlaczego działamy na tyłach.
Może ja bym chciał tutaj, bo widzę,
a co, chciałeś się spuścić po linie?
Widzę, że już zbliżamy się do magicznej godziny. Jeszcze, no właściwie, zbliżamy
jeszcze
się
mogę
już...
coś powiedzieć. Ja jeszcze mogę parę rzeczy powiedzieć, jak chcecie.
No dobra, okej.
Okay. Innuendo, jakiś żart?
A to ale... takie na koniec, to takie leciutkie będą.
Dobra, że... dobra, czekaj, ale zanim w ogóle przejdziemy jeszcze do kontynuacji, chciałem tylko nakreślić, że tak jak napisałem w artykule Twoim Blady, nikt nie kupuje tej serii po to, aby grać tylko i wyłącznie single player, dlatego że...
Czekaj.
Doświadczenie multi jest dla znacznej większości ludzi, którzy kupują tą grę, czymś ważniejszym. Dlatego też wszyscy słuchacze, którzy w tym momencie otwierają sobie noże i spisują nasze adresy, musimy poczekać, dlatego że za niedługo przejdziemy do wersji, znaczy do sekcji multiplayer, gdzie rzeczywiście o tej grze dużo dobrego będzie można powiedzieć. Okej, Bizon.
Nie, no bo Bizon chce jeszcze powiedzieć o dwóch fajnych rzeczach w tej grze, które go rozśmieszyły. Przede wszystkim rewolwer Zagłady. To jest niesamowite, co wyczynia Colt Python z tymi wrogami naszymi. Jak idziemy po tych tunelach i strzelisz żółtka, im odpadają ręce, nogi, po prostu... Tutaj rewolwer robi to, co robił shotgun w Fearze pierwszym. Jest niesamowity, to jak on działa.
The greatest gun ever made. 6 bullets. More than enough to kill anything that moves.
Jeżeli komuś się podobał skok wiary Ezio albo Altaira z Assassin's Creed, to taki skok wiary też jest tutaj w Black Ops tak zajebiście zaimplementowany po prostu, że...
Ale zauważ, że zderzasz się w pewnym momencie ze ścianą i już nie opadasz do przodu, tylko w dół cały czas.
To jest śmieszne, tak wiesz, po prostu oni biegnę i nagle jest koniec i skok wiary, wiesz, już nie wiem, czy coś się stanie, czy nie, i to tak, jednak tam jest taki skrypt, że jest ten skok wiary zrobiony.
Jest spadochron.
Jest pięknie, jest beautiful, no.
Okej.
I teraz ostatni element tego podcastu, już bardzo długiego, czyli multi. Gra w multi jest bardzo dobra, naprawdę, miałem okazję zagrać, gra się wyśmienicie, szczerze powiem, że gdybym oceniał grę tylko i wyłącznie ze względu na multi, wahałbym się między 8 na 9. I to tyle w tym temacie, naprawdę jest lepsze, bardziej interesujące, modów do gry jest więcej, ona jest przyjemna, nie widziałem jeszcze ludzi, którzy hakują na serwerach, połączenia są, no tak, ciężko dostępne i rzeczywiście, żeby się połączyć czasami w godzinach szczytu, jest ciężko.
Ale to z każdą nową grą, która wychodzi. Ale przypominam Bad Company 2.
Jest naprawdę bardzo fajnie i to w ogóle, o czym tam powiedziałem kiedyś, znaczy kiedyś, no dzisiaj, jakiś czas temu, kiedy powiedziałem, że jest dużo modów ciekawych, na przykład to, że za każdym razem, kiedy kogoś zabijesz, dostajesz Call of Duty Points, i teraz za te punkty kupujesz sobie broń. To nie jest jak w Modern Warfare, że awansując na kolejne levele dostajesz możliwość operowania jakąś bronią i rozwijania jej. Nie, tutaj ją kupujesz, czyli od samego początku możesz sobie założyć, że a, będę biegał na przykład, nie wiem, z baretem, nie? Albo z czymś innym.
Oryginalnie, no.
Więc to jest naprawdę bardzo fajny pomysł i też te mody, na przykład jeden mod, w którym wszyscy mają chyba pistolet i tomahawk, jeśli...
To nie jest mod, tylko to jest w ogóle tryb gry aprobowany przez twórców przecież.
Tak, tak, no mod, no dobra, przepraszam, złego słowa użyłem. Tak czy inaczej, chodzi o to, że jeśli trafisz kogoś tomahawkiem, kradniesz jego pieniądze. Naprawdę, ja jestem początkującym dopiero graczem w ten tytuł i kiedy zacząłem grać, to jeszcze tak bardzo nie zwracałem uwagi na to, czy te pieniądze stracę, czy nie, ale widziałem ludzi na serwerze, którzy naprawdę bardzo emocjonalnie przeżywali fakt, że ktoś ich trafił tym tomahawkiem i zabrał im całe pieniądze. Więc naprawdę to można rozwijać i to jest naprawdę bardzo pomysłowe, bo ja nie widziałem wcześniej czegoś takiego i spójnie połączone z całością gry. Doświadczenie multiplayer jest naprawdę bardzo fajne. Nie ma już quick snipingu, nie ma bardzo wielu rzeczy, które mogłyby przeszkadzać w multiplayerach i mogę powiedzieć na ten moment, że naprawdę gra w wielu aspektach jest lepsza niż Bad Company 2.
Nie jest. Nie jest, bo nie ma pojazdów, nie ma wojny. To jest, nie, ja patrzę na to, ja stwierdzam, ha, a więc jest to ten typ gier, w które nie gram, ale jest dobrze zrobiony. I wracam do Bad Company, bo to jest zupełnie co innego, więc nie zaczynaj teraz z takiego prostego flame war, że jest lepsze od Bad Company.
Ja nie powiedziałem, że jest lepsze.
Ale nie porównuj Gran Turismo do Burnouta, bo to jest właśnie to, co robisz. To jest bardzo dobry Burnout, ta strzelanina, rozumiesz? Ale nie zbliża się do militaryzmu i wojskowości Bad Company.
Ja rozumiem, Blady, ale mówię, że w wielu aspektach jest lepsza. Tak samo
nie rób tego.
W wielu aspektach Bad Company jest lepsze. Ale nie można stworzyć gry idealnej. Nie można stworzyć Bad Company, który będzie pasował
Mass Effect,
wszystkim.
Ale...
Nie, Mass Effect wcale nie pasuje każdemu.
Nie, no przecież... Ej. Ja, no, wiesz, po prostu możesz czasami sam
wyrywać. Blady żart, tak? Ale, no.
No wiesz, co? Mass Effect, co? Ale... Ale tak, to co zrobili jest dobre. Jest mniej perków, ale na lepsze. I co ciekawe, kiedy wypuszczamy ten samochodzik, który tak strasznie krytykowaliśmy, cała drużyna o tym wie, więc przynajmniej patrzą pod nogi.
Ale w ogóle jak zakładasz tryb, w ogóle jak dołączasz do gry, to ci pisze, czy to w ogóle możesz stosować coś takiego, czy nie. Więc to naprawdę jest gra, która stara się zrobić znacznie więcej w trybie multi niż single i jej to wychodzi. I teraz ja mając Black Ops i Bad Company 2, wiem kiedy na przykład mam ochotę pograć sobie teamwork zespołowo i tak dalej, a kiedy mam ochotę na typową, czystą napierdalankę, w której chcę się w ogóle odstresować, rozumiesz? W Bad Company, staram się myśleć, staram się zachowywać jak najlepiej dla oddziału i tak dalej. To jest stresująca gra. A Black Ops jest typem gry, która po prostu cię rozluźnia.
Przy której się najbardziej denerwuje.
No nie do końca, to zależy też od trybu gry, ale rozumiesz, to jest właśnie taki straight shooter, który naprawdę spełnia swoją rolę bardzo dobrze.
I tryby są ciekawe, mm-hmm. Bo ten, kiedy co chwilę się we wszystkich rękach zmienia broń, wszystkich graczy naraz, to jest fajne, bo każdy się musi dostosować. Nie ma, że o, mam G36 i jestem z nim tak wykokszony, że z każdego skamp jest z całej mapy. Nie, musisz, o kurde, shotgun, nie jestem dobry z shotgunem, ale muszę się postarać, bo może wytrzymam do tego, aż będę miał nóż. Ja będę miał nóż, też będzie lepiej.
Nie, bo tam akurat jest tak, że jak zabijesz kogoś, to broń się zmienia automatycznie, ale tak czy siak, trybów jest więcej. No i to są, owszem, to są dwie różne gry, ale mimo wszystko dobrze, że mamy taką i taką, dlatego że teraz no po prostu można sobie wybrać.
No to myślę, że powiedzieliśmy wszystko już, co mieliśmy do powiedzenia o Black Ops, bez mówienia o spoilerach i bez zagłębiania się w tą grę na tyle, żeby komuś zepsuć z niej zabawę. Jeżeli już graliście w Black Ops, no to prosimy w komentarzach, nie piszcie spoilerów, bo spoiler alert, podcast o Black Ops na pewno nadejdzie kiedyś. Kiedy już może Blady będzie miał...
Blady znajdzie pracę.
Kiedy może Blady już będzie miał czas na zagranie i pieniądze.
To nie jest kwestia czasu, mój drogi.
No, i pieniądze.
A nawet jeśli będę miał to na PlayStation 3, a na PlayStation 3 nie będę mógł sobie pograć swobodnie, bo jest zepsute ciągle.
No, forever alone.
Więc nawet jeśli będę miał pieniądze, żeby je naprawić, to wtedy wydam je, żeby je naprawić, a nie będę miał wtedy na grę. I będę miał naprawić na PlayStation 3, ale nie będę miał co na nim grać.
Forever alone.
Do dyskusji, bo pewnie jest wielu słuchaczy, którzy może nie zgadzają się z nami w pewnych kwestiach. Poruszcie to, powiedzcie nam, że jest inaczej niż my mówimy. My wam przedstawimy kontrargumenty, naprawdę. My mamy
tego
masę przyjemności.
Tak. Warto rozmawiać.
Ostatnio nasi słuchacze pokazują, że bardzo fajnie potrafią dyskutować i my czekamy właśnie na takie dyskusje. Pokażcie się, dajcie nam znać, że jesteście, że coś macie do przekazania też.
Tak. Czekamy na wasze telefony. Brałeś udział w tej dyskusji?
Bardzo duży udział. A co?
Bo z tego co pamiętam, chyba nie napisałeś ani jednego razu tam temacie.
Nie, na samym początku napisał Black Ops się i poszedł. I zostawił to, żebym samemu ogarnął ten
sygnał. Podoba mi się to. No, dyskutujcie z nami, my to doceniamy. Kurwa, oni no bo... ja nie.
Bo nie mogłem napisać o tym, jak o wyposażeniu z Black Ops, bo nie mam o tym wiedzy. A teraz, jak gdy już grałem w Black Ops, to będę mógł się o tym wypowiedzieć i podyskutować, dlatego tak wszystkich zapraszam do tej dyskusji.
Aha, no. Czyli chcesz kontynuować ten martwy wątek teraz. 34 komentarze, w tym 15 bizona.
Nie, chcę teraz, żeby ktoś ruszył w końcu przy tym podcaście, żebym mógł podyskutować o grze, a nie o tym, czy ktoś będzie mógł nosić 42 kilo w plecaku w grze.
43, przepraszam.
No. No, to także kończy się nasz podcast. Myślę, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich złych rzeczy, które powiedzieliśmy, to Odin to nie jest najgorsza gra świata, tylko...
Nie jest, ale nigdy nie była.
Jest krótka, Bizon, można przed nią przebiec. Ona jest fajna, ale powinna być dłuższa. Jakby była dłuższa, to wybaczylibyśmy jej więcej. Gdyby
mogę
była...
powiedzieć, ta gra zasługuje na lepszego dewelopera.
No, tak. Chociaż nie, naprawdę, multi jest... Multi... Przy developingu bym nie zmieniał, raczej developera...
Ej, no to w takim razie zasługuje na lepszego wydawcę, który da więcej niż rok na zrobienie gry.
To jak najbardziej, tak, to jak najbardziej. No po prostu to nie jest zła gra, ale to nie jest gra 9 na 10 i tyle.
Ale 7 na 10.
Boże, nie, 7 na 10 już tak.
Przy wyciągnięciu tak, za multi, za...
No
za,
aha, no chyba,
za
że...
Za wszystko ogólnie wyszłoby.
Za zombie, o!
Ale... Ja to ciągle słyszałem, nie? Gdziekolwiek wchodzisz na stronę, krytykują, krótka jest, zombie.
Ale zauważ też chyba, nie wiem, czy któryś z was to powiedział, czy po prostu słyszałem w jakiejś recenzji, że do tej gry bardziej i o wiele lepiej pasowałby Spec Ops niż zombie.
No to Blady mówił, no.
No.
Tym bardziej, że gra się nazywa Black Ops.
No, więc to tak...
Misje we dwóch, jak infiltrujecie, podrzynacie gardła. Preskryptowanie, ale we dwóch, na przykład double takedowns. No, czemu
double
ja nie robię gier?
Double takedowns.
Okej, dobra, kończmy to, bo już jest strasznie długi podcast, naprawdę.
Ja jestem za tym, żeby zrobić pierwszy podcast podzielony na dwie części, tak jak dzielimy spoilery.
Nie, Bizon to potnie, a przepraszam, Bizon to znormalizuje.
Tak, nie, no. Bizon wszystko, no on sobie z tym poradzi, tak. A ja wrócę do siorpiania, nie? Tak, zajebiście.
No wiecie, a ja ze swoją nową dziewczyną.
No.
Będę montował podcast.
Babe, wrzuć mi ten kawałek, co Odin mówi o helikopterze. Powiedział, poprawiając uchwyt na kieliszku do szampana i przelewając wodę z jacuzzi do innego miejsca basenu. Co? Nieważne.
Okej, no to kończymy odcinek 29.
Koniec!
Tak, no. To do widzenia, żegnałem się z wami. Bizon.
Odin.
Blady.
Na razie.
Cześć.
Wymarsz. Ramirez! Skończ ten podcast! Odin, okay. Zrób pam pam. Nie, okej, okay, masz zrobić pam pam.
Teraz ja?
Mhm. Pararam pam.